Podcast Naukowczyni o dziewczynkach. Czym jest dziewczyńskość? Czego dowiadujemy się o dziewczynkach z współczesnych badań? Jaka jest ich codzienność? Opowiadają panelistki pierwszej konferencji naukowej na temat dziewczynek w Polsce. Posłuchaj podcastu Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Doktorka habilitowana Marta Rakoczy z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego opowie o dziewczyńskich youtuberkach.
Temat YouTube'a w ogóle się pojawia bardzo gęsto w kulturze popularnej, także przeznaczonej dla dzieci. Powstało bardzo dużo powieści na temat działalności youtuberskiej. Ten temat jest przetwarzany zarówno w dyskursach tworzonych przez dorosłych dla dzieci, jak i w tych dyskursach tworzonych przez dzieci i nastolatki. I teraz sprawa od strony faktograficznej tego rodzaju działalności jest bardzo skomplikowana. Mianowicie istnieją platformy komercyjne, które bardzo silnie wspierają YouTube'ową działalność dzieci, uważając ją za sposób tworzenia nowych rynków produktów, stylów życia i nowych form ich medialnego obiegu. To, co mnie tu interesuje, to, że to jest ta narracja, która podchwytuje narrację tworzoną też przez młodych youtuberów na temat tego, że ich działalność youtuberska jest formą odzyskiwania własnej podmiotowości, budowania własnej sprawczości w kontrze wobec życia dorosłych, także życia profesjonalnego. Ale tu ta narracja ulega pewnemu przechwyceniu. To znaczy ta wizja dekolonizacji dzieciństwa i młodzieżowości jest przechwytywana przez mechanizmy rynkowe i na ich sposób artykułowana. I oczywiście w dyskursach medialnych, jeżeli Państwo się temu przyjrzą w sposób bardziej systematyczny, istnieje bardzo wiele alarmistycznych narracji, między innymi uruchamianych przez rodzicielskich vlogerów, którzy twierdzą, że wiele młodych gwiazd YouTube'a jest zachęcanych do tej działalności przez rodziców, traktujących je jako pracowników, spodziewających się nieustannej koncentracji na nagrywaniu kolejnych materiałów. Popularność wymaga ogromnej systematyczności, zwłaszcza gdy zainteresowanie ze strony oglądających spada z powodów, które nie są dla dziecka czytelne. Istnieje wiele firm zainteresowanych reklamowaniem własnych produktów na kanałach dziecięcych youtuberów. Skoro istnieje popyt, musi zaistnieć też i podaż w postaci rodziców zainteresowanych płatnym udziałem ich dzieci w filmach, które de facto ocierają się reklamę, bo są na przykład sponsorowanymi recenzjami zabawek. Nikt tu nie sprawdza, rzecz jasna, czy za sukcesem małych youtuberów nie stoją myślący głównie o komercyjnym aspekcie całego przedsięwzięcia rodzice. Nikt nie monitoruje też, z jakimi kosztami wiąże się samodzielne podejmowanie przez młodych takich przedsięwzięć. YouTube, jak wiemy, jest korporacją globalnym zasięgu, której możliwości cenzurowania pojawiających się na nim materiałów są bardzo ograniczone i dotyczą zasadniczo treści, które są bezpośrednio niebezpieczne dla porządku publicznego, czyli takich treści jak mowa nienawiści, o charakterze etnicznym, religijnym, rasowym czy genderowym, nie zaś kontekstu ich wytworzenia, który po prostu w sieci często jest niewidoczny. I jak podaje Timothy Gordon Ash w takiej świetnej książce, która ostatnio została opublikowana, Wolne Słowo, na temat w ogóle legislacyjnych i politycznych aspektów działania dużych platform cyfrowych, między innymi i konsekwencji ich działalności dla współczesnej demokracji liberalnej. Zasadniczo przejrzenie materiału, który pojawia się na YouTubie w ciągu miesiąca, zajęłoby jednemu czytelnikowi, a nie analitykowi, nie mówimy tu o analizie, 6 milionów lat. Czyli wiemy już od razu, z jaką skalą mamy tutaj do czynienia. I w tym wystąpieniu przywołam jeden z obiecanych kanałów YouTube'a. Nie będę się koncentrować na planecie stylu, bo nie starczy mi już na nią czasu. Mianowicie Mele Modele. To jest kanał bardzo popularny, wymieniany obecnie wśród pierwszej dziesiątki najchętniej oglądanych przez nastolatki. Ten vlog ma 399 tysięcy obecnie subskrybentów. On jest nagrywany od 2015 roku, kiedy prowadząca go Amelia Zalewska miała 9 lat, obecnie Amelia ma lat 16 i kanałowi towarzyszy następująca narracja. Jako 10-latka zaczęłam działać w internecie, mimo hejtu nie poddałam się, nagrywanie filmów stało się moją największą pasją. Mele Modele zachęca, by śledzić jej stylizację oraz kulinarne inspiracje, nie tylko na YouTubie, ale także na Instagramie i TikToku. Na YouTubie posiada drugi kanał oraz osobną skrzynkę e-mailową do współpracy i kontaktu z widzami. Jest to już taka działalność właściwie częściowo sprofesjonalizowana. Kanał jest mocno osadzony w kulturze współczesnego konsumpcjonizmu, w którym towarem nie są już wyłącznie dobra materialne, ale pewne style życia, także style życia youtubera. Mele Modele z reguły opada o własnych czynnościach, jako samotnym korzystaniu z różnorodnych usług, fryzjer, zakupy, kosmetyczka lub ich proponowaniu, samotne gotowanie, makijaż, rady modowe, kosmetyczne. Bardzo często to jest wątek, który znowu łączy nasze referaty i w ogóle przestrzeń kultury popularnej dla dziewcząt. Są to czynności wykonywane samotnie w pokoju. Rodzina, znajomi są z tych narracji raczej usuwani, choć trudno założyć, że za niepoddawaniem się hejtowi w przypadku 9-letniej dziewczynki nie stoją jacyś jej bliżej nieskonkretyzowani bliscy. Nastolatka często w dyskretnym makijażu, estetycznych markowych bluzach, t-shirtach kreuje własny profil, jako profil z reguły profesjonalistki. Mela nagrywa często swoje filmiki w estetyzowanych wnętrzach, centrów biznesowych, hoteli, galerii handlowych, przymierzalni drogich sklepów odzieżowych, restauracji, profesjonalnych garderób dla modelek, ale też jednocześnie podkreśla swoją dziewczęcość, zwłaszcza fakt, że jest posłuszną, zdyscyplinowaną uczennicą, dość skromnie jak na 16-latkę ubraną, chętnie chodzącą do szkoły, odrabiającą codziennie lekcje, lubiącą spędzać czas w domu, zdrowo się odżywiającą, lubiącą gotować, niestosującą używek, nielubiącą imprez, podkreślającą znaczenie swoich pasji, sprzątającą swój pokój, jeżdżącą na szkolne wycieczki, wracającą posłusznie na noc do swojego dziewczęcego pokoju. Czasami jednak ten kanał ukazuje inne treści. Trudno jednak rozstrzygnąć, czy one są uchyleniem rąbka autentyczności, czy też kolejnym piętrem budowania znaczeń za pomocą mniej lub bardziej profesjonalnego automarketingu. Mela mówi o narzucaniu sobie presji, o przymusie produktywności, zmęczeniu, braku motywacji, weny, o tym, że jest w pułapce, że zgubiła siebie. Czyli, tutaj cytuję, prawdziwą Melę, która stara się tryskać energią, jest zawsze uśmiechnięta, prawda? Mamy ten mit pozytywności. O trudnościach mówi jako o sytuacjach potrzebnych, które pozwalają jej docenić tak zwane dobre chwile. Opowiada, że 2 godziny szkolnego okienka musi przeznaczyć na zmontowanie filmu. Przypomina sobie, że wypoczynek to nie zasługa, lecz normalna rzecz. Musi sobie o tym przypominać. Ale też, że nie może się po prostu wyłączyć, bo ma tak zwane zobowiązania w domyśle względem firm, z którymi współpracuje. I po tym krótkim opisie warto przejść do choćby szkicowej interpretacji. Ta interpretacja będzie miała charakter negatywny. To znaczy, chcę powiedzieć, w jaki sposób nie należy tego materiału interpretować. To znaczy, po pierwsze, nie mamy tu do czynienia z materiałem dotyczącym samej osoby Amelii Zalewskiej. Mamy do czynienia z pewnego rodzaju reprezentacją medialną, która jakby jest tworzona za pomocą pewnych określonych stylistyk. Ona z jednej strony jest medialnym produktem, zwłaszcza w kontekście innych produktów o charakterze vlogowym, bo wydaje mi się, że w takich kategoriach należy o tych fenomenach mówić, ale z drugiej strony jest twórczością samej Ewy, jakąś ewokacją jej doświadczeń, którym jednak trudno przypisać autentyczność, spontaniczność, wpisywaną bardzo często naturalnie, mamy taki instynkt niejako, w różne ewokacje młodości. Ewokacja ta wynika z jej lub jej bliskich lub bądź współpracowników w charakterze komercyjnym, przekonań na temat tego, co może budować medialną popularność. Krótko mówiąc, badań tej reprezentacji trudno wysnuć jakiekolwiek wnioski antropologiczne na temat tego, jakie funkcje te vlogi mogą pełnić w życiu dziewczynek. Natomiast obserwując komentarze na tych vlogach, widać, że te vlogi mogą pełnić funkcje bardzo różnorodne. Znaczy one mogą budować takie odruchy dziewczęcej solidarności, poczucia, że moje życie jest równie zrutynizowane i mogę się nim również podzielić w mediach za pomocą komentarza, ponieważ jest ono tak samo poddane pewnym reżimom czy rutynom, jak życie mojej ulubionej youtuberki. One są oczywiście, mówię cały czas o vlogach Meli, związane z pewną określoną polityką prezentacji dziewczęcości. Vlogi te dają poczucie bezpieczeństwa, iluzję przebywania z reguły w dziewczęcym zaciszu, ergo dziewczęcej sypialni, z którego Mela wyrusza tylko z okazji obowiązków szkolnych lub zawodowych, a także stosunkowo prostych przyjemności, takich jak zakupy, spacer, bieganie, wizyta u fryzjera. Vlog nawiązuje też do silnych stereotypów pozytywnej, uśmiechniętej dziewczyny, która w chwilach kryzysu wycofuje się do sfery samotnej prywatności, by zebrawszy siły dostarczać otoczeniu energii, motywacji, inspiracji i ciepła. Mela jako reprezentacja medialna jest z jednej strony krucha, delikatna, spontaniczna, szczera, pozbawiona maski, a z drugiej jest ciepła, wspierająca, troskliwa, empatyczna, opiekuńcza, promieniująca pozytywną, zachęcającą do działania energią. Jej popularność zasadza się na takim kreowaniu wizerunku, w którym między tymi cechami charakteru właściwie nie istnieją już napięcia, ani jakiekolwiek konflikty. To jest, wydaje mi się, ciekawy fenomen medialny. Wydaje mi się, że każde z takich tradycyjnych narzędzi metodologicznych, o których nie zdążę wspomnieć, jest tutaj niewystarczające i że potrzebujemy jakichś nowych kategorii analitycznych, żeby tego rodzaju fenomeny badać.
Więcej o dziewczynkach przeczytasz na portalu wiedzy Fundacji Kosmos dla Dziewczynek.